Lekcja trzecia. 21 kwietnia. Jezus i Apokalipsa Jana. Tekst pamięciowy. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Objawienie Jana 3, 21. Nawet pobieżna lektura Nowego Testamentu pozwala dostrzec tę ważną prawdę, iż Nowy Testament bezpośrednio łączy się ze Starym Testamentem. Raz po raz Ewangelie i listy apostolskie odwołują się do wydarzeń starotestamentowych lub bezpośrednio i pośrednio cytują Stary Testament. Zwracając uwagę na siebie i swoją misję, jakże często Jezus mówił, że Pismo Święte musi się wypełnić, zobacz Ewangelia Mateusza 26, 54 i 56. Ale jakby wtedy wypełniły się Pisma, że tak się stać musi. Ale to wszystko się stało, aby się wypełniły pisma prorockie. Wtedy wszyscy uczniowie go opuścili i uciekli. Ewangelia Marka 14, 49. Codziennie bywałem u was w świątyni i nauczałem, a nie pojmaliście mnie, lecz to się stało, aby się wypełniły pisma. Ewangelia Jana 13, 18. Nie o was wszystkich mówię, ja wiem, których wybrałem, lecz niech się wypełni pismo. Ten, kto spożywa chleb mój, podniósł na mnie piętę swoją. Ewangelia Jana 17, 12. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło pismo. To samo można powiedzieć o Apokalipsie Jana. Nie sposób zrozumieć Apokalipsy Jana w oderwaniu od Starego Testamentu, a zwłaszcza Księgi Daniela. Dlatego też często studiujemy obie te księgi jednocześnie. Niezwykle istotnym aspektem starotestamentowych wzmianek występujących w Apokalipsie Jana jest to, że wraz z pozostałą treścią tej nowotestamentowej księgi wydają one świadectwo o Jezusie. Apokalipsa Jana to objawienie Jezusa, objawienie tego, kim On jest, co uczynił dla swego ludu i co uczyni dla nas w czasie końca. Z tego powodu wszelkie wnikliwe spojrzenia na wydarzenia czasów końca muszą być kierowane wprost na Jezusa, dokładnie tak jak czyni to Apokalipsa Jana. W lekcji tego tygodnia przyjrzymy się więc Jezusowi w Apokalipsie Jana. Niedziela. 15 kwietnia. Budowa Apokalipsy Jana. Wśród wielu wspólnych cech Księgi Daniela i Apokalipsy Jana wyróżnia się ich podział na dwie zasadnicze części, historyczną i eschatologiczną, odnoszącą się do wydarzeń czasu końca. Obie te części wyraźnie wyróżniają się w każdej z tych ksiąg. Wydarzenia historyczne przedstawione czy wspomniane w każdej z tych ksiąg należy postrzegać jako lokalne zwiastuny, pierwowzory, względem globalnych wydarzeń czasów końca. Zatem studiując to, co wydarzyło się w starotestamentowej historii, możemy mieć wgląd w to, co stanie się w naszych czasach i w nieco odleglejszej przyszłości. Jednak ta zasada nie ogranicza się tylko do Księgi Daniela i Apokalipsy Jana. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 10, 1-11. Jak wspomniana powyżej zasada została wskazana w tych wersetach. Pierwszy list do Koryntian 10, 1-11. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynie. A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu, i padło ich jednego dnia 23 000. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli, ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali, i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Jak dowiedzieliśmy się w ubiegłym tygodniu, niektóre historie opisane w Księdze Daniela były lokalnymi historycznymi wydarzeniami, które w pewien sposób wskazują na wydarzenia czasów końca zapowiedziane w Apokalipsie Jana. Studiując te wydarzenia, możemy uzyskać pewien wgląd w to, co czeka lud Boży na szerszą skalę w czasie końca. Jednak najważniejsze jest to, że bez względu na naszą obecną sytuację możemy być pewni ostatecznego wybawienia. Apokalipsa Jana upewnia nas przede wszystkim o ostatecznym zwycięstwie. Chociaż w Apokalipsie Jana są pewne wyjątki, to jednak materiał historyczny zawarty jest w rozdziałach od 1 do 11, a po nich następują rozdziały od 13 po 22, poświęcone wydarzeniom eschatologicznym. Przeczytaj objawienie Jana 12, 1-17, gdzie powinniśmy umieścić ten rozdział, w części historycznej czy eschatologicznej, i dlaczego. Objawienie Jana 12, 1-17. I ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z 12 gwiazd, a była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. I ukazał się drugi znak na niebie, oto ogromny rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów, a ogon jego zmiótł 3/3 gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną, dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I wybuchła walka w niebie, Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat, zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący, teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. I dano niewieście 2 skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustyni na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża. I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał, lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił ze swojej paszczy. I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Jak widzimy, rozdział ten należy do obu części księgi. Dlaczego? Ponieważ mówi jednocześnie o wydarzeniach historycznych, takich jak wyrzucenie szatana z nieba, ataki szatana na nowonarodzonego Jezusa i prześladowanie Kościoła Chrystusowego na przestrzeni wieków, a następnie opisuje atak diabła skierowany przeciwko reszcie ludu Bożego, Kościołowi ostatków. Mówi się, że jedną z lekcji, jakich uczymy się z historii, jest to, że nigdy nie uczymy się z historii. Chodzi o to, że bez względu na mijające czasy ludzie popełniają zawsze podobne błędy. Mając za sobą taki szmat historii, z której możemy się uczyć, jak możemy skorzystać z niej, by uniknąć błędów popełnionych przez ludzi w przeszłości? Poniedziałek, 16 kwietnia. Opisy Jezusa. Przeczytaj podane fragmenty Apokalipsy Jana zawierające różne imiona i tytuły Jezusa oraz opisy tego, czego dokonał, co czyni i czego dokona w przyszłości. Czego te wersety uczą nas o Jezusie? Objawienie Jana 1:5. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. Objawienie Jana 1, 18. I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Objawienie Jana 5, 8. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. Objawienie Jana 19, 11-15. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przeodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi, Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przeobleczone w czysty, biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego. Objawienie Jana 21, 6. I rzekł do mnie, stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. To tylko kilka z wielu fragmentów Apokalipsy Jana przedstawiających Jezusa w różnych rolach. On jest barankiem, co wskazuje na jego pierwsze przyjście, gdy ofiarował siebie za nasze grzechy. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. On także był marły, lecz oto żyje na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Objawienie Jana 1, 18, co odnosi się do jego śmierci i zmartwychwstania. Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. W objawieniu Jana 19, 11-15 Jezus jest przedstawiony podczas swojego powtórnego przyjścia, gdy przyjdzie na ziemię w mocy i chwale, by dokonać sądu. Albowiem i Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego. Ewangelia Mateusza 16, 27. Jak możemy się uczyć dzień po dniu czynić życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa oraz Jego powtórne przyjście najważniejszym przedmiotem naszych rozmyślań i podstawą naszych moralnych wyborów? Wtorek. 17 kwietnia. Motyw świątyni w Apokalipsie Jana. Poza podziałem na dwie zasadnicze części Apokalipsa Jana ma także inną konstrukcyjną warstwę związaną z hebrajską świątynią. Ten motyw świątyni nie jest ograniczony do którejś z dwóch części, ale przewija się w każdej z nich. W ziemskiej świątyni służba kapłańska zaczynała się na dziedzińcu, przy ołtarzu, gdzie zabijano ofiarne zwierzę. Po śmierci zwierzęcia symbolizującej śmierć Jezusa na krzyżu kapłan wchodził do pierwszego pomieszczenia świątyni będącego symbolem tego, co Jezus czynił w niebiańskiej świątyni po swoim wniebowstąpieniu. W Apokalipsie Jana ta część jego kapłańskiej służby została przedstawiona w wizji, w której Jezus znajduje się między świecznikami. Wkrótce po swoim wniebowstąpieniu Chrystus rozpoczął służbę w miejscu świętym niebiańskiej świątyni, przechodząc przez pierwsze otwarte drzwi. Gdy Chrystus po raz pierwszy ukazuje się w Apokalipsie Jana, znajduje się wśród świeczników w pierwszym pomieszczeniu niebiańskiej świątyni, zobacz objawienie Jana 1, 10-18. W dzień pański wpadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił, to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów, do Efezu i do Smyrny, i do Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie, a gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty. A nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodziło bosieczne ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni. I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Przeczytaj objawienie Jana 11:19. Jakie znaczenie ma fakt, że gdy niebiańska świątynia została otwarta, Jan mógł ujrzeć skrzynię przymierza znajdującą się w drugim pomieszczeniu objawienia na 11:19? I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się skrzynia przymierza Jego w świątyni Jego, i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad. Zobacz trzecia księga Mojżeszowa 16:12-14. Następnie weźmie pełną kadzielnicę rozżarzonych węgli z ołtarza, który jest przed Panem, i pełne garście miałkiego wonnego kadzidła i wniesie poza zasłonę i nasypie kadzidła na ogień przed Panem, aby obłok z kadzidła okrył wieko, które jest ponad świadectwem, i aby nie zginąć. Potem weźmie nieco krwi z cielca i pokropi swoim palcem ponad wiekiem ku wschodowi oraz przed wiekiem pokropi z tej krwi 7 razy swoim palcem. Obraz skrzyni przymierza w niebiańskiej świątyni jest oczywistym nawiązaniem do miejsca najświętszego, czyli drugiego pomieszczenia świątyni. W Apokalipsie Jana widzimy nie tylko dwie fazy niebiańskiej służby Jezusa, ale także pocieszający fakt, iż wydarzenia w niebie i na ziemi są ze sobą ściśle powiązane. Nawet wśród trudnych doświadczeń z przeszłości tych, które czekają nas w czasie końca, przedstawionych w Apokalipsie Jana, możemy mieć pewność, że całe niebo jest zaangażowane w dzieło przygotowania ludzi na przetrwanie w Dniu Pana. Związek nieba i ziemi jest bardzo wyraźny. Środa, 18 kwietnia. Chrystus w Apokalipsie Jana, część pierwsza. Wszystko w Apokalipsie Jana, od budowy po zawartość, służy jednemu celowi, objawieniu Jezusa Chrystusa. Dlatego pierwsze słowa księgi brzmią następująco: objawienie Jezusa Chrystusa, greckie apokalipsisesu Christu. Te słowa są rozumiane jako 1. objawienie pochodzące od Jezusa Chrystusa albo 2. objawienie o Jezusie Chrystusie. Fakt, iż jest to objawienie, przeczy twierdzeniom tych, którzy uważają, że Apokalipsa Jana jest zbyt trudna do zrozumienia. Dlaczego Pan miałby umieścić w Biblii księgę, która nie miałaby być zrozumiała dla tych, którzy ją czytają? Przeczytaj objawienie Jana 1:1-8. Co te wersety uczą nas o Jezusie? Objawienie Jana 1:1-8. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce, to też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski. Jan do 7 zborów, które są w Azji, łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od 7 duchów, które są przed Jego tronem i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, Bóg, ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący. W Apokalipsie Jana Chrystus został przedstawiony jako władca nad królami ziemskimi, a pod koniec księgi jest opisany jako Król Królów i Pan Panów. Dobrą nowiną jest to, że wśród chaosu i zamieszania na ziemi możemy mieć pewność, że nasz miłujący Pan i Zbawiciel panuje nad wszystkim. W objawieniu Jana 1:5 występuje wyraźne nawiązanie do Chrystusa jako Odkupiciela. Słowa, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją, wskazują na Jego pojednawczą śmierć na krzyżu. On nie tylko nas usprawiedliwił, ale także i uświęcił. W tych wersetach znajdujemy zapewnienie o zbawieniu, gdyż wskazują one, że Jezus jest tym, który obmywa nas z grzechów, a więc czyni dla nas to, czego sami nie jesteśmy w stanie uczynić. Przeczytaj objawienie Jana 1, 7. Czego te słowa uczą nas o Jezusie? Objawienie Jana 1, 7. Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. W centrum chrześcijańskiej wiary jest obietnica przyjścia Chrystusa wśród obłoków. Jezus przyjdzie powtórnie, dosłownie i widzialnie dla całego świata, by na zawsze położyć kres cierpieniu, chaosowi i zepsuciu oraz spełnić obietnicę dotyczącą wieczności. Czego objawienie Jana 1, 8 uczy nas o Jezusie? Jaką możemy znaleźć w tym wersecie nadzieję, która daje nam pocieszenie we wszystkich trudnych doświadczeniach? Objawienie Jana 1, 8. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, Bóg, ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący. Czwartek. 19 kwietnia. Chrystus w Apokalipsie Jana. Część druga. Przeczytaj objawienie Jana 1, 10-18. Co Jezus mówi o sobie w tych wersetach? Objawienie Jana 1, 10-18. W dzień pański wpadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił, to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów, do Efezu i do Smyrny, i do Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie, a gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem, głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodziło bosieczne ostre miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Jezus pojawia się w tych wersetach jako postać stojąca w pierwszym pomieszczeniu niebiańskiej świątyni. Objawienie Jezusa w tej roli było tak doniosłe, iż Jan upadł do jego stóp przejęty bojaźnią. Jezus, zawsze gotowy nieść pocieszenie, powiedział mu, by nie bał się. Przedstawił się jako Alfa i Omega oraz początek i koniec, co odnosi się do jego wiecznego istnienia jako Boga. Potem Jezus nawiązał do swojej śmierci i zmartwychwstania oraz nadziei, jaką niesie jego zmartwychwstanie. Jezus ma klucze śmierci i piekła. Jezus mówi tutaj Janowi to, co powiedział niegdyś Marcie po śmierci jej brata, a co Jan zapisał w swojej Ewangelii, jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Zarówno Marcie, jak i teraz Janowi, a przez niego także nam, Jezus wskazuje nadzieję zmartwychwstania jako rezultat i ukoronowanie naszej wiary. Jaką moglibyśmy mieć nadzieję bez posiadania tej właśnie nadziei? Przeczytaj objawienie Jana 22, 7, 12-13. Co te wersety mówią o Jezusie? Objawienie Jana 22, 7, 12-13. I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Chrystus Jezus jest Alfą i Omegą, Genesis Starego Testamentu i Apokalipsą Nowego Testamentu. Obie spotykają się w Chrystusie. Adam i Bóg zostają pojednani przez posłuszeństwo drugiego Adama, który dokonał tego dzieła, pokonując pokusy szatana i odkupując haniebny upadek Adama. Tak, Jezus jest początkiem i końcem. On stworzył nas na początku i odnowi, odtworzy nas na końcu. Od początku do końca, ucząc nas nie tylko historii, ale także o wydarzeniach czasów końca. Apokalipsa Jana jest wciąż objawieniem Jezusa Chrystusa. Czegokolwiek uczymy się o wydarzeniach czasów końca, to Jezus Chrystus musi być w centrum tego wszystkiego. W jaki sposób każdego dnia możemy oddawać Jezusowi najważniejsze, centralne, miejsce w naszym życiu? Piątek. 20 kwietnia. Do dalszego studium. W Apokalipsie Jana wyjawione są głębokie sprawy Boże. Już sama nazwa tej natchnionej księgi, objawienie Jana, przeczy twierdzeniu, jakoby była to księga zapieczętowana i niemożliwa do zrozumienia. Objawienie to coś, co zostało ujawnione. Sam Pan objawił swemu słudze tajemnice zawarte w tej księdze i pragnie, by były one jawne i studiowane przez wszystkich. Prawdy te odnoszą się do ludzi żyjących w czasach ostatecznych w dziejach świata, jak również odnosiły się do tych, którzy żyli w czasach Jana. Niektóre ze scen przedstawionych w proroctwie należą do przeszłości, a inne dzieją się współcześnie. Niektóre ukazują zakończenie wielkiego boju między mocami ciemności i księciem nieba, a inne objawiają zwycięstwo i radość odkupionych na nowej ziemi. Wersety, które studiowaliśmy w tym tygodniu, zarówno z początku Apokalipsy Jana, jak i z jej końca, ukazują, że księga ta jest objawieniem Jezusa. Przy wszystkich starotestamentowych odniesieniach do historycznych wydarzeń Apokalipsa Jana uczy nas jeszcze więcej o naszym Panu, Jezusie Chrystusie. Przeczytaj również kolejne wersety mówiące o Jezusie, objawienie Jana 3:14. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego, objawienie Jana 5:5-6. A jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, a to jest siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. Objawienie Jana 7:14. I rzekłem mu, Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi baranka. Objawienie Jana 19:11-16. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi, Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przeobleczone w czysty, biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadźwina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię, Król Królów i Pan Panów. Gdy zbierzemy je wszystkie razem, możemy otrzymać przejmujący obraz Jezusa i tego, co powinien on oznaczać dla nas jako Jego wyznawców. Pytania do dyskusji. 1. Co znaczy dla nas fakt, iż w Nowym Testamencie występują liczne odniesienia do Starego Testamentu? Co ów fakt powinien mówić nam o tym, jak ważne powinno być Pismo Święte dla naszej wiary i jak poważnie musimy podchodzić do studiowania Słowa Bożego? Jak możemy ustrzec się wszelkich prób pomniejszania autorytetu Pisma Świętego w naszym osobistym życiu i w Kościele? 2. Przejrzyj Apokalipsę Jana i wynotuj możliwie najwięcej wersetów mówiących wprost o Jezusie. Przeczytaj te wersety podczas lekcji w szkole sobotniej. Co mówią one o naturze, dziele, mocy i charakterze naszego Pana? Jaką pociechę czerpiesz z tego, co objawiają? 3. Chociaż żyjemy w świecie śmierci, jak możemy się nauczyć znajdować nadzieję i pocieszenie w obietnicy zmartwychwstania,